Witajcie bracia i siostry, cudownie jest być z wami dzisiejszego poranka. Ja miałem przywilej tutaj być, tak jak brat mówił, już około roku temu. Mieliśmy plan troszeczkę więcej być i będziemy w przyszłości, ale tym razem już udało nam się spotkać z waszą młodzieżą troszeczkę wczoraj, przedwczoraj. I mieliśmy bardzo dobry czas. Byłem bardzo dumny, bo już część młodzież zaprosiła swoich znajomych, mieliśmy spotkanie pod tytułem Milion w minutę. Kto tutaj chciałby móc zdobyć milion złotych w minutę? I rozmawialiśmy troszeczkę o tym, jak pieniądze są przydatne w życiu, prawda? Ale nie są wszystkim. Bóg daje radości serca. Fajnie było z nimi to robić. Ja przywożę serdeczne, razem z żoną Anią, przywodzimy serdeczne pozdrowienia z Wody Życia, od Kechu tam. Serdecznie was pozdrawiają w Łodzi. I tak, my pracujemy z młodzieżą w całej Polsce, jeździmy, mamy ośrodek młodzieżowy, na którym was zapraszamy, jeśli będzie możliwość. Ale właśnie jeździmy do zborów i naszym głównym celem jest to, żeby was wspomóc. My wierzymy, że wasi liderzy młodzieżowi są najlepiej wyposażeni do tego, żeby pomagać waszej młodzieży wzrastać. Ale my mamy też troszeczkę doświadczenia i to, co możemy, chcemy wam pomóc jak najwięcej, więc śmiało dzwońcie, jeśli macie pytania i będziemy próbować pomagać. Tak jak była mowa o dzieciach, tak dzieci i młodzież są przyszłością zboru tutaj w Bydgoszczy, ale też w całym naszym kraju. I chcemy, żeby oni mogli dosięgać swojego pokolenia dla Chrystusa. Myśląc tak troszeczkę o dzieciach dzisiejszego poranka, ja się zastanawiam i jakby co, ja jestem bardzo przyzwyczajony do tego, żeby pracować z młodzieżą, więc prowadzę taki dialog. Więc ja zadaję pytania, one niekoniecznie są retoryczne, raczej nie, więc śmiało odpowiadajcie, jeśli wiecie. I ja mam dzisiaj pytanie, ja mam pytanie takie do was. Czy ktoś tutaj lubiał słuchać, nie wiem, historie superbohaterów, czy bajki, kiedy był dzieckiem? Ktoś tutaj lubił? A ktoś tutaj jeszcze lubi? Fajnie jest czasami obejrzeć, zobaczyć, posłuchać tych bajek, nie? Czasami nawet, jeśli zauważyliście, czytamy na początku dzieciom, daje się im taką Biblię, nie? I ona jest pełna obrazków, takich wielkich bohaterów, wielkich przeciwników, prawda? I dzisiaj chcemy powiedzieć o jednej takiej niesłychanej historii. Czemu lubimy takie historie, prawda? Takie bajki, takie opowieści o superbohaterach, o rycerzach i księżniczkach i tak dalej, i tak dalej. Czemu je lubimy? Bo ci ludzie dokonują takich niesłychanych rzeczy, dzieją się cudowne rzeczy, rzeczy, których wydawałyby się niemożliwe. I dzisiaj właśnie powiemy sobie o jednej takiej historii, która znajduje się pod koniec Księgi Jozłego. Zapraszam, żeby otworzyć. Księga Jozłego i 14 rozdział. Zobaczymy. Księga Jozłego, 14 rozdział. To jeszcze nie jest koniec księgi, ale zobaczymy tutaj, co jest powiedziane. I tutaj jest historia właśnie taka, która troszeczkę brzmi jak właśnie taka bajka. Troszeczkę brzmi niesłychanie. Troszeczkę wygląda niemożliwie. Wygląda jak coś, co stało się dawno temu i może jest troszeczkę nieprawdą. Wiele ludzi dzisiaj tak uważa, tak przy okazji. Przedstawiamy to dzieciom w takich obrazkach, ale często warto jest, jak dorastają, przypomnieć im, że to nie jest bajka. To jest coś, co naprawdę miało miejsce. Dziękuję bardzo. To jest coś, co naprawdę miało miejsce. To jest coś, co w pewnym stopniu, wiecie, Bóg chce robić podobne rzeczy dzisiaj. I chciałem zobaczyć Jozłego 14 rozdział i wersety od szóstego wiersza. Jozłego 14 rozdział od szóstego wiersza. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozłego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię. I przyniosłem mu wieść według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici, je wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak wypowiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Jest tam taka jedna fraza, niektóra szczególnie sprawia, że to wydaje się być bajką, prawda? Zobaczcie, jedna taka bardzo niesłychana rzecz. Kaleb mówi do swojego kolegi Jozuego, z którym przeżyli oj, bardzo, bardzo wiele. Jozue jest dowódcą Izraela, oni już przeprowadzili, już pokonali dużą część Kanaanu, w zasadzie tą całą znaczącą część. I on tutaj mówi takie słowo w 11 wersecie: a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaka była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. To wydaje się niesłychane. 45 lat. Moi drodzy, i no dobrze, czasami spotykam się z ludźmi, którzy mówią: oj, ale ja jestem w duchu, jestem młodzieńcem jeszcze, prawda? No ale wydaje mi się, że Kalebowi chodziło o coś więcej niż tylko w duchu, prawda? A wydaje się, że on rzeczywiście mówi, że fizycznie Bóg błogosławił go siłą, duchem. Ale wiecie co, najbardziej zadziwia mnie, że przez 40 lat wędrowania po pustyni, wiecie, czego nie stracił? Tej pasji, żeby iść za Panem Bogiem. Wyobrażacie sobie 40? On wspomina z Jozuem, mówi: pamiętasz, bracie, my wtedy szliśmy razem, wyszliśmy z Egiptu, pamiętamy, jak przeszliśmy przez Morze Czerwone, doszliśmy do Kanaanu, Bóg nam to obiecał, wyszliśmy z 12, prawda? 12 nas osób weszło, mężczyzn, prawda? Każdy z nas był odpowiedzialny, był kimś, kto reprezentował każde z plemion, prawda? To nie byli ludzie uważani za niepobożnych ludzi, te 12 osób. Każdy z nich było kimś, kogo naród uważał za kogoś, kto szedł za Bogiem. I ci młodzi mężczyźni weszli do Kanaanu, wrócili i ogarnął ich strach. I Kaleb mówi do Jozuego: ty pamiętasz ten dzień, mówi na początku, kiedy Bóg nas wysłał, kiedy doszło nas słowo Pana, kiedy weszliśmy z obietnicą, wróciliśmy z tą obietnicą i nasi bracia zwątpili. A nasi bracia przestraszyli, nie zaufali słowu Pana. A jednak Bóg nam obiecał. Co? On obiecał, że pokonamy tych olbrzymów. To wydaje się jak bajka, prawda? I on mówi: dzisiaj, 45 lat później, już wywojowaliśmy większość miast dookoła nas, ale Bóg mi jeszcze coś obiecał. On obiecał, że my pokonamy tych olbrzymów. Wiecie, ciekawa rzecz, Tutaj przy okazji wiemy, że kiedy Kaleb wszedł do Kanaanu za pierwszym razem, miał 40 lat około. Czyli mówimy o człowieku, który był w kwiecie swojego wieku i teraz już ma 85 lat. I on mówi, daj mi te góry. I tak jak mówiłem, najbardziej zastanawiające jest, skąd jest ta Po pierwsze widzimy wierność, prawda? Ale widzimy tą pasję, która nie zgasła. Skąd ona jest? My żyjemy w świecie, gdzie wiemy, mamy wiele przeciwności, prawda? I z czasem częste pytanie, które jest zadawane jest, gdzie odchodzi ta pasja? Kiedy widzimy, może nawet sami wspominacie, prawda, ten dzień, w którym Bóg uratował nas, prawda? Kiedy On zmienił twoje i moje życie. Kiedy On wyratował nas z mocy złego i od mocy grzechu. I On wlał w nasze serce taką wdzięczność, taką pasję, żeby iść i dzielić się Słowem, prawda? I od tamtego czasu częste pytanie, które zadają sobie wierzący, jest właśnie, co się dzieje z tą pasją, z tą radością? Miałem jedną znajomą, której nie wiem, czy rodzice, czy koleżanki po jej nawróceniu powiedzieli jej, że jak miała była taka pełna pasji, powiedzieli jej, a poczekaj 5 lat. Ochłoniesz. Ale czy musi tak być? No nie, wiemy, że nie musi tak być. Kaleb jest doskonałym przykładem tego. Więc zobaczmy, co jego odróżniało. On nadal ma tą samą pasję, nadal ma ten sam entuzjazm, ten sam cel. Ja wierzę, że to, co odróżnia go, to zero kompromisów. Zobaczcie, jest taka fraza, która powtarza się w tym fragmencie od 6 do 15. I tak jak mówiłem, ja lubię zadawać pytania, poszukajcie, jaka fraza tu się powtarza? Co wyróżniało Kaleba? Powtarza się przynajmniej 2 razy, jeśli nie 3. Znajdujemy ją na przykład w 14 wersecie, w 8. Tak jest. Bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem. Wiecie, żyjemy w takim świecie, gdzie szatan próbuje sprawić, abyśmy zabiegali, zainteresowali się innymi rzeczami, dobrymi rzeczami nawet często, prawda? Ale one czasami sprawiają, że my mamy jakieś zastrzeżenia do Boga. Wtedy, kiedy Bóg czasami próbuje zabrać nam te rzeczy. Wtedy czasami, kiedy są jakieś trudności w rzeczach, które są dla nas bardzo cenne. Wiecie, Kaleb był w bardzo trudnej sytuacji, bo to nie tylko byli ludzie, te 10 jego przyjaciół, którzy weszło z nim do Kanaanu, zbadali tą ziemię i później zwątpili w Boga, w Bożą obietnicę dokładnie, tą odnośnie wejścia do Kanaanu. To musiało być wyjątkowe, dlaczego, że wiecie, było wiele bogobojnych ludzi, mężczyzn, którzy myślało, że musiało być jakieś nieporozumienie. Że coś musieli źle zrozumieć, że to jest misja niemożliwa. Wiecie, to nie byli niewierzący ludzie, którzy stanęli przeciwko. To nie byli jacyś nowo nawróceni. To byli najlepsi, że tak powiem, przewodnicy każdego z plemion być może. To musiało być bardzo trudne przeżycie, żeby we dwójkę razem z Jozuem pójść przeciwko temu. Wiecie, Kaleb poszedł bez zastrzeżeń, pomimo tych trudności, za Panem swoim Bogiem. Trudno jest iść bez zastrzeżeń za Panem wtedy, kiedy wokół nas wszyscy narzekają. Kiedy wokół nas, wiecie, zaczynamy z tym zapałem, może ktoś hamuje, mówi niebo to, niebo tamto, prawda? Ale Kaleb z Jozuem, oni dalej szli, oni dalej wierzyli Bogu, oni dalej ufali. Bez wyjątków. Wiecie, Jezus mówi o tym, że byli ludzie w Ewangeliach, którzy podchodzą do Niego i Jezus mówi, no to pójdź za mną. A ten mu mówi, no dobrze, ale pozwól mi pogrzebać swojego ojca. Jezus ostrzegał go przed tym. Mówi do innych, dobrze, weź te rzeczy, które cię powstrzymują i rozdaj to ubogim. Oczywiście szacunek dla ojców, a pieniądze, te rzeczy nie są złymi rzeczami. Ale pytanie, czy jesteśmy gotowi, jeśli Bóg tego od nas chce, zostawić te rzeczy? W czasach Kaleba problemem było to, że wszyscy jego przyjaciele powiedzieli, ale tam są nie do pokonania rzeczy. To oni są wyżsi. Nie macie pojęcia. I ludzie wokół nich zwątpili również. Skąd ta odwaga? Skąd ta wytrwała pasja? Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział, mówi coś ciekawego. Chyba o Kalebie, jeśli dobrze pamiętam. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział. I werset 24 mówi, jednakże sługę mojego Kaleba, Bóg mówi, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Wiecie tak przy okazji, że wszyscy rówieśnicy Jozłego i Kaleba zginęli? Wszyscy. Bóg poczekał 40 lat. Oni byli jedynymi, którzy tam weszli. I właśnie tutaj jest wyróżnione, dlaczego. Bóg mówi, że Kaleb on wejdzie do tej ziemi. Dlaczego? No, dlatego, że jest w nim inny duch. Nie wiem, nie jest wprost powiedziane, ale śmiem twierdzić, że być może to mógł być Duch Święty, prawda? Wiemy, że dzisiaj on jest w każdym wierzącym, ale tutaj Bóg wydaje o nim świadectwo, że jest w nim inny duch. On jest mi wierny całkowicie. Czy my możemy, czy Bóg mógłby tak powiedzieć o mnie i o tobie, bracie i siostro? Jakie rzeczy są w naszym życiu, które nie jesteśmy gotowi mu oddać? Dla każdego z nas są takie chwile, gdzie jest trudno coś mu oddać. Ale był w nim duch inny, wierności, takiej bliskości z Bogiem, gdzie cenił Boga bardziej niż cokolwiek innego. On był gotowy iść pod prąd, kiedy wszyscy wokół niego dojrzali wierzący byli gotowi powiedzieć, że nie. Co ciekawe, wracając do Jozuego 14 rozdziału, on mówi, że on ma w 11 wersecie taką samą siłę, co 40 lat temu. Ciekawostka. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Wiecie, Kaleb nie stracił swojej pasji, ale tego dnia, kiedy wszyscy wokół niego zwątpili, on też nie mógł wejść do tej ziemi. Przez 40 lat z powodu jego braci on nie mógł tam wejść. Ale on tutaj wydaje świadectwo, że jeśli Bóg jest tego chce od niego, on jest dzisiaj gotowy walczyć i dosięgać tych wielkich rzeczy dla Boga, ale jest też gotowy być wierny w pochodzie, jeśli trzeba. On przez 40 lat razem z narzekającym ludem wędrował w kółko po pustyni. A moglibyśmy powiedzieć, jakaż to nagroda za wierność, prawda? 40 lat, pół jego życia dotychczas. Ale był wierny, bo on wiedział, że to jest najważniejsze, że największa jego radość będzie z posłuszeństwa Bogu. Nie zawsze jest to łatwe. Mówiłem młodzieży wczoraj, że życie z Jezusem jest najfajniejsze na świecie. Ono jest najlepsze, ale nie jest, niekoniecznie znaczy to, że jest łatwe. Wyobrażacie to sobie? Czy jesteś gotowy, bracie i siostro, mimo narzekania, nawet z powodu swoich braci czy sióstr, być zatrzymany, ale dalej wiernym być w pochodzie, jeśli trzeba. Mi się wydaje szczerze, że na początku tego pochodu Kaleb nie mógł tego powiedzieć. Jestem prawie pewien. Wiecie, podobnie myślę o Danielu. prawda, za czasów pokonania przez Babilon Izraela. Czy Daniel wierzył Jeremiaszowi, który ostrzegał, że Izrael powinien oddać się pod władzę narodu babilońskiego, żeby przeżyć, czy nie? Nie wiem. Myślę, że może tak. Ale może to nie był jego wybór. I później, wiecie, całą wędrówkę jako więzień do Babilonu. Myślę, że Bóg długo musiał pracować nad jego sercem, dopóki był gotowy wiernie iść za Bogiem. Myślę, że bardzo podobnie było u Kaleba. Trudno mi jest uwierzyć, że był od razu gotowy powiedzieć od razu: dobrze, Panie Boże, 40 lat, tułamy się po pustyni, juhu! Nie sądzę. Nie sądzę. Jeśli doświadczyłeś takich przeciwności, to myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Nie jest mowa o tym, że zawsze jest to na początku łatwe iść za Bogiem, prawda? Ale my wiemy. Duch Święty nas przekonuje do różnych rzeczy. I my wiemy, że największa radość i satysfakcja na długą metę będzie z posłuszeństwa Bogu. I on tutaj już w momencie, kiedy już pokonali ziemię, już są po zwycięstwu nad Jerychem, po zwycięstwie nad większością armii kananejskich, Jozue mówi: ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze tam jest Hebron. Jeszcze synowie Anaka. Wiecie, tam jest napisane na końcu: Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby, człowieka pewnego, tak? A Arba był, uwaga, największym mężem wśród Anakitów. On mówi: słuchajcie, jak my weszliśmy tam, my widzieliśmy tych olbrzymów. Może Arba jeszcze tam na mnie czeka. Pokonaliśmy większość wojsk, ale jeszcze musimy się wzbić na wyżynę. Wiecie, Jozue w tym momencie przygotowuje się do tego i zaczyna rozdawać ziemię. I naród izraelski jako całość, ich praca nie była skończona. Oni walczyli już 5 lat. Oni już 5 lat od momentu rozpoczęcia zawojowania Kanaanu, od tej bitwy pod Jerychem, prawda? Minęło 5 lat. I zawojowali większość tych wojsk. Ale teraz tak naprawdę pozostało tylko wejść do reszty miast i powoli osiedlić je. Osiedlić je, ale w trakcie, uwaga, Bóg im dał bardzo wyraźny nakaz, że mają wszystkich wytępić. Wszystkich. O tym można całe inne kazanie, ale Bóg kazał bezlitośnie wytępić żony, dzieci, mężczyzn w całym Kanaanie z powodu ich grzechu. Ich grzech tej kultury był tak wielki, że Bóg powiedział, że nawet dzieciom, matkom nie możemy pozwolić dalej żyć. Żeby to nie zaraziło, nie wiemy w sumie nawet do końca. Możemy się domyślać, ale Bóg powiedział, że on domagał się tego. Bardzo trudne do zrobienia. Oni zawojowali już wojska, prawda? Zawojowali, byli posłuszni w tym, żeby doszczętnie zniszczyć dużą część miast. Ale to nie był koniec zadania Izraela po tych 5 latach, wiecie? I część plemion, wiecie, później powiedzieli, że nie dadzą rady zawojować swoich miejsc, nie? Bo są tam jakieś rydwany czy różne rzeczy. Ale Kaleb porywa się na górę, on porywa się na te największe wyzwanie. I smutną rzeczą jest, wiecie, że później w Sędziów można przeczytać, i zachęcam was, żeby przeczytać bodajże pierwszy, drugi rozdział. Jest powiedziane, że Izrael nie wytępił doszczętnie tych ludów. Już nawet nie jest mowa o Gibeonitach. Tylko o tym, że pomimo tego, że oni zawojowali bardzo wiele, byli posłuszni Bogu w bardzo wielkich rzeczach, doświadczyli wielkich rzeczy w swoim życiu, to po 5 latach walki ostygła ich pasja do tego, żeby robić wszystko, czego Bóg od nich wymagał. I jako rezultat później w Księdze Sędziów widzimy wiele, wiele, wiele lat, parę set lat, chyba około 400 przynajmniej, w których naród izraelski znowu i znowu upada w te tradycje kananejskie. Dlaczego? Bo nie wytępili, nie byli w pełni, w 100% posłuszni Bogu. To było świadectwo Kaleba. On był gotowy, choćby tam jeszcze Arba, ten największy olbrzym na niego czekał. Mimo tego, że miał 85 lat, był gotowy w pełni być posłusznym Bogu. Czy jest w nas ten inny duch? Czy jesteśmy inni niż większość? Czy jesteśmy gotowi za wszelką cenę iść za Bogiem? Bracie i siostry, zastanów się. Może w tej chwili nawet nie masz tego wyzwania przed sobą, ale co jest dla ciebie najcenniejsze w życiu? Gdyby Bóg miał się bać o coś, czego nie byłbyś mu w stanie oddać, co to jest? Może on już upomina się o to? Może to jest jakaś praca? Nie wiem, może jakaś wygoda? Może czegoś, czego się po prostu boisz? Prośmy Boga, żeby przygotowywał nas na to, żeby być gotowy wszystko Mu oddać. Ja nie wiem, co to jest w swoim życiu, ale wiem, że jeśli słuchasz Ducha Świętego, jest na pewno coś, o co On próbuje zawalczyć w swoim życiu. Ja tylko wiem, jakie jest ono w moim życiu. A Ty wiesz, co to jest w Twoim życiu. W Kalebie był inny duch. Wiecie, wydaje mi się, że być może podobny duch, nie wiemy, czym charakteryzował się do końca ten duch, ale wiemy, że o Jozuem, Kaleb i Jozue byli bardzo podobni, oboje byli wierni Bogu w tej sytuacji. O Jozuem mamy powiedziane, że on, kiedy był trenowany przez Mojżesza, on bardzo dużo czasu spędzał, wiecie, przy namiocie, nie namiocie zgromadzenia, ale był taki namiot spotkania, gdzie Mojżesz spotykał się poza obozem z Bogiem i modlił się. Że kiedy były wielkie decyzje do podjęcia, Mojżesz tam wyruszał, spotykał się w tym namiocie, zachęcam do odszukania tego fragmentu. I on modlił się tam. Jest powiedziane, że kiedy Mojżesz był w namiocie, Jozue czekał na zewnątrz. A kiedy Mojżesz odchodził z tego namiotu, Jozue tam zostawał. W tym miejscu, które było miejscem osobistego spotkania z Bogiem. Nie wiemy, czy cały czas, ale fragment wydaje się sugerować, że Jozue spędził tam bardzo wiele czasu. I wydaje mi się, że to może być jedną taką wskazówką dla nas. Wydaje mi się, że Kaleb też miał dużo osobistych spotkań z Bogiem. Bo inaczej trudno by było być tak bardzo pewnym, kiedy wszyscy jego znajomi odwrócili się. Tak bardzo pewnym, że właśnie Bóg tego chce. Mieli tylko w sumie słowo Mojżesza, prawda? Choć nie do końca. Były obietnice wcześniejsze. Ale żeby je rozpoznać, jestem przekonany, że Kaleb znał osobiście swojego Boga. Dla tych młodszych tutaj, widzę parę chłopaków młodszych. Wiecie, wasze życie z Bogiem musi być wasze. Dla Kaleba, dla Jozuego tak było. I dlatego właśnie ono nie może być waszych rodziców. My może mamy czasami, nawet dorastając później, mając swoje prace, idziemy w ślad za swoimi rodzicami czasami, robiąc te rzeczy, które wiemy, że powinniśmy. Czasami idziemy, wypełniamy pewne rzeczy, dlatego że przywódcy Kościoła tak mówią. Ale mam pytanie, czy znasz swojego Boga na tyle, żeby jeśli oni powiedzą coś z tego miejsca, jeśli ja dzisiaj powiem coś, co się nie zgadza z Pismem Świętym, czy znasz swojego Ojca na tyle, żeby przynajmniej samemu zdecydować, że nie, ja tego nie zrobię? Ja myślę, że Jozue i Kaleb znali. I dlatego byli gotowi w pochodzie lub w bitwie zwyciężać dla Pana. Łatwo jest troszeczkę czasami, kiedy Bóg daje wielkie wezwania i od razu wysyła nas do bitwy, prawda? Ale troszeczkę trudniej jest być wiernym w tym pochodzie i dlatego potrzebujemy Go znać osobiście teraz. Może jesteś w takim momencie w swoim życiu, gdzie Bóg nie wzywa ciebie do tego, żeby zostawić jakoś coś wielkiego. Może jest taki moment pomiędzy bitwami, prawda? Czy inwestujesz w ten czas osobisty z Nim? Czy rozmawiasz osobiście z Nim? Wiecie, Bóg nie potrzebuje tylko naszych próśb. On chce naszej chwały, ale On jej nie potrzebuje. Ale wiecie też, czego On chce? On jest powiedziane, że dużo chwały On odzyskuje wtedy, kiedy jest taka szczera modlitwa przed Nim. Widzimy, nie wiem jak wy, ale ja widzę, że Bóg odbiera dużo chwały z psalmów, z tych modlitw psalmistów do Boga. Odczuwacie to też, czytając je? Czasami te psalmy są pełne pretensji, pełne braku wdzięczności. Nie wiem jak ty, ale ja czasami ukrywam ten brak wdzięczności przed Bogiem. Czy rozmawiasz szczerze z Nim? O Dawidzie jest powiedziane, że rozmawiał z Nim jak z przyjacielem. O wielu z tych przywódców jest tak powiedziane, o Mojżeszu. Wiecie, nie mogę wam obiecać, że Bóg was ukryje gdzieś w skale i przejdzie przed wami. Ale mogę wam obiecać, bo Biblia obiecuje, że Duch Święty mieszka w was. I że On chce mieć osobistą relację z tobą i ze mną. Biblia nam obiecuje, bracia i siostry, że Bóg tutaj jest. Dzisiaj, jeśli zgromadziliśmy się w Jego imieniu, szczerze, jeśli jest nas chociaż trójka, On tu jest. Po to, żeby usłyszeć nasze wielbienie przez pieśni, przez modlitwy. Po to, żeby usłyszeć nasze potrzeby i prośby. Ale On też chce, moi drodzy, usłyszeć nasze pragnienia serca. Usłyszeć nasze małe radości, może z tego nowego zakupu w sklepie, z tych zbędnych, małych rzeczy czasami. On daje nam wszystkie te rzeczy. Że nie ma żadnej rzeczy zbyt małej czy wielkiej dla Boga w twoim życiu, żeby On nie chciał o niej usłyszeć. Moi drodzy, ja jestem przekonany, że Kaleb nie stracił swojej pasji, żeby iść za Bogiem. Dlaczego? Bo on znał swojego Boga osobiście. Nie tylko razem w grupie szedł za Bogiem, ale był gotowy iść za Nim wtedy, kiedy większość dobrych ludzi było przeciwko. Jestem przekonany, że on był gotowy i miał dalej tą samą pasję, co 40 lat wcześniej. Dlatego, że on w swoim życiu, no nie mamy tego wprost napisane, ale dlatego, że on w swoim życiu nie trzymał się tej goryczy na swoich braci, którzy spowodowali, że on musiał tułać się po pustyni przez 40 lat. On był gotowy iść. I w tym momencie, mimo na pewno jakichś tam walk w sobie, wewnątrz, był gotowy iść za Bogiem wiernie. Bądź w bitwie, bądź w pochodzie. On powiedział, ja idę na Hebron. Bóg mi to obiecał. Lubię to, bo to jest ten taki taka symboliczna bitwa. Trochę jak z bajki, prawda? 85-letni dziadek rusza w góry pobić. No takich opowieści o superbohaterach jeszcze nie słyszałem, o dziadkach, którzy zwyciężają góry i ten. Ale moi drodzy, nieważne w jakim wieku ty jesteś, nieważne co przeżyłeś z Bogiem, czy jesteś na początku, czy bliżej końca tej drogi tu na ziemi, Bóg ma dla ciebie i dla mnie jakieś wezwanie. Czy będziemy iść za Nim w pełni? Moi drodzy, jak lubicie te bajki, wam powiem, że Bóg chce tak samo działać dzisiaj. Może trochę innymi sposobami, ale On chce tak samo wielkich rzeczy dokonywać w swoim życiu. I nie musi być tylko parę superbohaterów. A On powołał nas wszystkich do tego. Ci superbohaterzy w Biblii, my wiemy, nigdy nie są nimi z powodu ich możliwości, ale z powodu ich bliskości do Boga, który był ich siłą, ich supermocą. A ja mam nadzieję, że w Twoim życiu w tym tygodniu Bóg i ta relacja z Nim będzie Twoją supermocą. Bądźmy światłem dla tego świata.